Gościem Radia Wnet jest dr Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, specjalista od dezinformacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W ostatnim tygodniu Rosjanie podjęli próbę przypisania najpierw Ukrainie, a później Stanom Zjednoczonym zdarzenia, które opisali jako atak drona na Kreml, nawet z zamiarem przeprowadzenia zamachu na życie Władimira Putina. Już jutro w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa. W Moskwie trwają przygotowania do uroczystości, do defilady na Placu Czerwonym. No i czy powinniśmy spodziewać się jakichś dodatkowych prowokacji?
Trudno powiedzieć. W tym momencie w Moskwie dochodzi do ciekawych procesów, które wcześniej na taką skalę nie występowały, a mają charakter te procesy walki pomiędzy frakcjami, starć pomiędzy właśnie frakcjami znajdującymi się w najbliższym środowisku Putina. Także rzeczywiście możliwym jest, iż dojdzie do ograniczonej prowokacji. Ograniczonej w sensie nie przyniesie ona wyraźnego skutku, jednakże będzie mogła być wykorzystywana do działań propagandowych. Ale tak jak mówię, to jest, istnieje takie prawdopodobieństwo. Mimo wszystko nadal skłaniałbym się do tego, że do prowokacji, poważnej prowokacji jutro nie dojdzie, gdyż jednak jest to dosyć data newralgiczna dla Rosjan i tutaj Kreml mimo wszystko będzie chciał jednak pokazać się jako strona całkowicie panująca nad sytuacją. Choć, tak jak powiedziałem, nie wykluczam i wszystko, w tym momencie wszystko tam może się zdarzyć.
A do takich jawnych prowokacji dochodzi także w Polsce. Mówimy to oczywiście w kontekście Rosji, bo można powiedzieć, że takie jawnie prorosyjskie wpisy pojawiły się na Twitterze jednego z znanych publicystów, Leszka Sykulskiego. Co prawda później napisał on kilka godzin później, że włamano się na jego konto, jednak i tak warto pochylić się nad kwestią tej propagandy, która pojawia się w polskiej przestrzeni publicznej.
Oczywiście, jeżeli chodzi o nawiązanie do działalności tej postaci, to tutaj nie ma żadnych wątpliwości. To jest osoba, która od wielu miesięcy w sposób otwarty deklaruje, popularyzuje w Polsce przekaz zbieżny z rosyjskim, w tym nie tylko przekazy propagandowe, ale również przekazy stricte dezinformacyjne. Więc tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ani żadne nowum tutaj nie zaistniało. Jedyne, na co warto zwrócić uwagę, to tutaj na konflikt wewnętrzny, można powiedzieć, w środowisku właśnie de facto prorosyjskim, który jeszcze do niedawna wydawał się być całkowicie skonsolidowany, łączyć w sobie właśnie i Konfederację Korony Polskiej, i środowisko pana Mateusza Piskorskiego, dawnej redakcji Sputnika, my, portalu Myć Polska. No w tym momencie widać, że tutaj coś się posypało. Leszek Sykulski, można powiedzieć, porwał się o jeden most za daleko i tutaj wywołał falę, w efekcie której po prostu jego środowisko zaczęło się od niego odwracać.
A gdybyśmy mogli jeszcze słuchaczom Radia Wnet, tym, którzy być może nie śledzą tych wpisów na Twitterze, nie są mocno wewnętrznie w ten konflikt zaangażowani, o co chodzi w tym podziale, w tych środowiskach uważanych przynajmniej częściowo, czy to za prorosyjskie, czy za jakieś skrajnie prawicowe. Ja takich podziałów nie lubię używać, ale tak o tym mówimy.
Jeżeli chodzi o całość tego środowiska, to tutaj jest to dosyć zróżnicowane środowisko, gdyż nie tylko mowa o prawicy, ale tak samo o lewicy. Generalnie raczej można by było porównać, raczej sprowadzić to do pewnego starego prorosyjskiego aktywu, który był zrzeszony wokół właśnie dawnej redakcji Sputnika, wokół postaci Mateusza Piskorskiego i portalu Myśl Polska, i pewnego nowego, w cudzysłowie, nowego prorosyjskiego aktywu. Właśnie i tutaj można było wspomnieć właśnie o panu Sykulskim, który wytworzył wokół siebie właśnie osobne środowisko swoich wiernych akolitów, którzy właśnie w tym momencie wydają się być nie do końca tacy wierni. I tutaj doszło do właśnie dzisiaj do jawnej kłótni pomiędzy i zerwania tutaj bliskich relacji pomiędzy panem Sykulskim, a jednym z jego akolitów, to jest panem Sebastianem Pitoniem. Więc tutaj wychodzi do wewnętrznych konfliktów, konfliktów, tarć i z tego, co można wnioskować, to albo albo panowie pokłócili się o miejsca na listach wyborczych i tutaj kontekst dotyczy przede wszystkim właśnie list Konfederacji Korony Polskiej, ale to oczywiście jedna z tez, albo rzecz dotyczy tego, że rzeczywiście po prostu w tych środowiskach prorosyjskich doszło do pewnej autorefleksji i tutaj zarówno osoby związane z kanałem w Realu 24, czy Emisja TV, czy grupami związanymi z partią Konfederacja, zauważyły, że tak jawne przynależność do nich, tak jawnie prorosyjskiej osoby nie jest dobrze postrzegana przez wyborców. I tutaj możliwym jest, że po prostu w tym kontekście ta osoba troszeczkę jakby podjęto decyzję o zdystansowaniu się od tej osoby. Generalnie rzecz rzeczywiście dotyczy tutaj trochę kontekstu wyborczego, ale to są dopiero pierwsze przejawy tego rozłamu. Musimy poobserwować dalej, jak się to będzie toczyć. Jednakże wyraźnie to środowisko prorosyjskie w Polsce, które jest zaangażowane, de facto prorosyjskie, które od dawna lobbuje w polskiej infosferze przekaz zbieżny z rosyjską dezinformacją i propagandą, troszeczkę pokłóciło się wewnątrz. Zobaczymy, na czym się to skończy. Na pewno sama postać, pan Leszek Sykulski tutaj traci na znaczeniu i wydaje się, że przed nim jego już punkt szczytowy tutaj działań dezinformacyjnych jest już za nami.
Otóż nawet abstrahując od kwestii zbliżających się też w Polsce wyborów i tego, że musimy się przygotować na jakieś ingerencje ze strony propagandy kremlowskiej, no to nadal to pozostaje ogromnym problemem i Polska jest jednym z tych państw najmocniej narażonych, bo też najbardziej zaangażowanych w pomoc Ukrainie. I pytanie, czy my możemy w jakikolwiek sposób i czy w ogóle może już są takie prace na poziomie legislacyjnym, jeżeli chodzi o jakieś przepisy, no, które by pomogły takie osoby wyszukiwać, no i potem też karać. No, mówimy tutaj o osobach publicznych, które które w znaczący sposób mogą wpływać na opinię publiczną i także właśnie manipulować faktami.
Tutaj prace legislacyjne dopiero trwają i spodziewałbym się, że tak naprawdę dopiero po wyborach tutaj będzie jakiś większy ruch w tym kierunku. Pamiętajmy, że środowiska prorosyjskie dzisiaj lubią kreować się na środowiska prowolnościowe, środowiska walczące z cenzurą i każda próba walki z dezinformacją, w tym rosyjską dezinformacją, przez te osoby jest kreowana na właśnie uderzanie w wolność, zabieranie podstawowych praw i na tym tle walka z dezinformacją na poziomie legislacyjnym przed wyborami może zostać podchwycona przez właśnie te środowiska i wykorzystana do uwiarygodnienia siebie jako właśnie środowisk prześladowanych przez podły polski reżim, w cudzysłowie, tak jak to przedstawia Rosja. Więc tu znajdujemy się w pewnym momencie, jesteśmy zakładnikami czasu i tu musimy troszeczkę poczekać, ale zapewne prace tutaj trwają. Warto pamiętać, że mamy już pewne rozwiązania prawne, pewne artykuły, które można tutaj wykorzystywać i są wykorzystywane, na przykład w stosunku do osób, które jawnie dezinformują, fałszują rzeczywistość, na przykład wybielając obraz Rosji, budując przekazy o tym, że ta wojna wywołana przez Rosję właściwie jest wojną wywołaną przez Zachód, że właściwie jest wojną słuszną, no proszę pamiętać, że istnieje taki artykuł, który zabrania usprawiedliwiać wojnę napastniczą i w oparciu o ten artykuł tutaj można działać. Więc jeżeli mamy do czynienia z propagandystą działającym w Polsce, aktywistą, który na przykład kreuje się na wolnościowca, człowieka walczącego o pokój i tak dalej, a usprawiedliwia rosyjskie zbrodnie, albo tuszuje te zbrodnie, twierdzą, że to jest w ogóle kłamstwo, rzecz wyimaginowana, bo i takie przypadki się zdarzają, to wobec takich osób można stosować istniejące już zapisy prawne.
To trochę już powiedzieliśmy o tym, jak Polska mogłaby radzić sobie z propagandą u nas, a jak jeszcze przyjrzymy się na moment Rosji? Jak radzi sobie z tymi wszystkimi problemami Kreml? No bo przecież mamy ogromne straty na froncie. Kiedy myślimy o takich miejscach jak Bachmut czy wschodnie części Ukrainy, to są często setki, a jeżeli nie tysiące ofiar żołnierzy po stronie rosyjskich. No coś trzeba w jakiś sposób matkom, siostrom, żonom wytłumaczyć to, dlaczego ich bliskich zabrakło w domach. W jaki sposób Kreml tłumaczy, jakich używa mechanizmów, aby no jednak ludzie nie wychodzili na ulicę, czy po prostu tam ten strach jest tak duży na ulicach Moskwy czy Sankt Petersburga, że nie istnieje ryzyko jakiegoś większego rozłamu czy protestów?
Po pierwsze, to nie jest tak, że Kreml sam kreuje potrzebę społeczeństwa rosyjskiego. Kreml zaspokaja pewną potrzebę. Rosjanie mają potrzebę życia w wielkim, silnym imperium w takim rozumieniu XIX-wiecznym. I Putin zaspokaja ich potrzebę poczucia wielkości. Wywołanie tej wojny to jest forma zaspokojenia pragnień tego narodu. To nie jest dlatego ten naród nie protestuje, tak? Gdyż on ma wojnę, którą chciał. To jest pewnego rodzaju być może kontrowersyjne, ale no do tego się niestety sprowadzają wnioski, które możemy uzyskiwać z analizy reakcji rosyjskiego społeczeństwa. Po drugie, dlaczego to tak wygląda? Bo Rosjanie też są przekonywani i od podstaw oni w to wierzą, że obecna wojna na Ukrainie to jest wojna obronna Rosji, że to Rosja została zaatakowana. Że Rosja być może na początku została troszkę zmuszona do ataku, ale generalnie teraz ona się przede wszystkim broni, bo ta wojna to jest wojna nie z Ukrainą, tylko z całym Zachodem, z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi itd., itd. I dlatego na przykład bardzo ważnym jest jutrzejsza data, 9 maja, gdyż Rosjanie będą budować, Kreml będzie kolejny raz przekonywał, że tak jak ich dziadowie walczyli z niemieckim nazizmem do 45 roku i zwyciężyli, to tak dzisiaj oni walczą z tym nazizmem ukraińsko-natowskim. Tak? Polska jest państwem, jest reżimem faszystowskim, Ukraina jest reżimem nazistowskim, wszyscy jesteśmy faszystami. I oni się bronią przeciwko tym atakowi właśnie tych nazistów. A na tym tle oni pragną dalej walczyć, oni pragną zwycięstwa, oni już są przygotowywani i popierają ideę ataku na kolejne państwa, w tym ataku na Polskę. Proszę, jeżeli na przykład zwrócimy uwagę na to, jak Rosjanie reagowali na komunikat pani Zacharowej, rzecz dotyczy komunikatu dotyczącego kwestii przejęcia przez miasto Warszawa tak zwanej szkoły rosyjskiej. Tutaj pani Zacharowa powiedziała, że generalnie Rosja ma prawo do zerwania stosunków dyplomatycznych z Polską, ale chce dbać o obywateli Rosji, którzy żyją w Polsce, więc jeszcze się nie zdecydują, Rosja się nie zdecyduje na zerwanie tych relacji. A pod publikacjami rezonującymi takie właśnie informacje, jeśli państwo przeczytaliby całe komentarze, to z nich wynikało proste oczekiwanie ze strony Rosjan. Wojna, zerwanie kontaktów z Polską, zerwanie stosunków, nie oglądanie się na tych Rosjan, którzy są za granicą, bo jeżeli oni nie wrócili do kraju, to są też zdrajcy. Rosjanie po prostu są na tyle przekonani w tym, że ta wojna jest słuszna i konieczna, że oni nie mają zamiaru, nawet w obliczu kolejnych ofiar, oni nie będą mieć zamiaru protestować. Oni dopiero sami muszą zrozumieć, że ta wojna jest przegrana i że ta wojna nie ma sensu. Dopiero zrozumieją to wtedy, kiedy odczują na własnej skórze, kiedy zrozumieją, że ich armia przegrała militarnie, fizycznie została pokonana. I dlatego tylko takie ostateczne, poważne zwycięstwo militarne, wypchnięcie Rosjan militarne z Ukrainy może zapewnić trwały pokój w regionie. Dopiero wtedy możemy zakładać, że coś w rosyjskich umysłach pęknie i coś zaczną się tam procesy, które zapewnią nam stałe bezpieczeństwo.
To jest innego, tylko trochę taki czarny scenariusz, albo taka bardzo, bardzo smutna wizja, no bo kiedy spojrzymy przecież na Rosję z perspektywy historycznej i tego, jacy ludzie zasiadali tak naprawdę rządzili Rosją, to często takie postacie jak chociażby Iwan Groźny, Mikołaj I, Mikołaj II, no i później tak naprawdę teraz mamy Władimira Putina, to pokazuje, że jednak tych wniosków no Rosjanie nie wyciągają ani z tej perspektywy historycznej, bo przecież Rosja już wielokrotnie upadała na kolana, a teraz mamy taką sytuację, że znów ta agresja się pojawia, czyli to po prostu jedyna wizja to chyba rozpad, taki już kompletny rozpad Imperium Rosyjskiego, czy jakiś podział, abyśmy nie mieli powtórki z rozrywki, że tak powiem kolokwialnie, za kilka lat.
W rozpad Federacji Rosyjskiej niestety nie jestem skłonny obecnie wierzyć, ale zakładam, że jest możliwość rozpoczęcia w Rosji właśnie wówczas po takiej jasnej i oczywistej klęsce militarnej. Jest szansa na to, że rozpocznie się bunt regionów w stosunku do centrum, który nie będzie miał być może postulatów dotyczących dni ogłoszenia niepodległości, rozpadu Federacji Rosyjskiej, ale będzie dotyczył zmiany systemu rządzenia. To znaczy to, co w Polsce znamy jako reformę samorządową, można by było porównać z tym, powiedzmy, oczekiwanym procesem w Rosji. To znaczy, aby regiony same zaczęły decydować i miały świadomość tego, że centrum oczywiście ma wypełniać pewnego rodzaju ważną rolę, ale to nie centrum steruje całym państwem i że to że regiony mają też wpływ na politykę, tak? Że to regiony powinny rządzić tym, co się dzieje na danym obszarze, tak? I tylko poprzez załamanie tego systemu dzisiaj wertykalnego, który mamy, ten centralny, Moskwa, która zasysa całe rezerwy finansowe, całe resursy Federacji Rosyjskiej i je rozdziela, wytracając na wojnę, wówczas, kiedy dojdzie do zmiany, kiedy w regionach będzie zrozumienie tego, że ta relacja centrokolonialna, tak? Bo dzisiaj Moskwa poważną część kraju, szczególnie tą azjatycką, postrzega w kategoriach swojej kolonii. I wówczas, kiedy ta ludność zrozumie, że należy, że w ich własnym interesie jest zmiana tego systemu, niekoniecznie poprzez rozpad państwa, ale poprzez głęboką reformę, wówczas może dojść do tego, na co liczymy, to znaczy do przetworzenia się państwa rosyjskiego na państwo, z którym po prostu będzie można żyć w zgodzie, tak, żyć po prostu po sąsiedzku.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dr Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, specjalista od dezinformacji, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.